Rozmowa kontrolowana.
My już teraz przenosimy się do Warszawy. Tam Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
Na Nanga Parbat został i zginął Tomasz Mackiewicz. Po heroicznej akcji ratunkowej polskich alpinistów udało się uratować francuskę Elisabeth Revol. Cała Polska i chyba ludzie gór z całego świata przez kilkadziesiąt godzin śledzili tę akcję ratunkową. No niestety skończyła się w jakimś sensie tragicznie. Polski himalajzm stracił kolejną osobę. To jest sport, który powinniśmy wciąż promować?
Myślę, że wielu śmiałków uprawiających ten ekstremalny sport z różnych krajów takie wsparcie ze środków publicznych ma. To jest jednak honor dla konkretnych państw, że są ludzie, którzy porywają się na takie wyczyny i ten, no w tym przypadku biało-czerwona jakąś symboliczną flagę wbijają na najwyższych szczytach świata i wtedy się z tego cieszymy, jesteśmy z tego dumni, ale oczywiście też sobie zdajemy sprawę z tego i ci śmiałkowie też sobie zdają z tego sprawę, że balansują na granicy śmierci i niestety w tym przypadku mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Pan Mackiewicz osiągnął swój cel, bo szczyt zdobył. Marzenie, które próbował realizować kilka razy, ale niestety w drodze powrotnej okazało się, że nie udało się już wrócić.
A jak pan reaguje na takie komentarze, które się pojawiają? Po co ryzykował? Po co się tam pchał? Dlaczego inni mają płacić za, nie wiem, za czyjeś pasje, czy nawet wybryki, jak niektórzy mówią? Dlaczego inni muszą ryzykować z powodu czyjegoś hobby?
Staram się je zrozumieć, ale uważam, że niezależnie od tego, kto na co się porywa, jeśli jest obywatelem polskim i znalazł się w trudnej sytuacji, w kłopotliwej sytuacji, ryzykownej sytuacji, to obowiązkiem państwa polskiego, przecież po to istnieje państwo, jest pomóc polskiemu obywatelowi w opresji, w której się znalazł, nawet jeśli to było troszkę na własne życzenie.
I uważa pan, że ta narodowa wyprawa na K2 powinna być kontynuowana?
No jest zaplanowana, jest jedną z cyklu wypraw, które wybitni polscy himalaiści przedsiębrają, więc moim zdaniem to oczywiście od nich zależy. No, tutaj ciągle jest zmaganie się z jakimiś nowymi wyzwaniami, że na przykład jakiś szczyt nigdy nie był zdobyty w warunkach zimowych, my to chcemy osiągnąć, pokazać, że potrafimy. No tak to wygląda, no to jest taki rodzaj wyczynowego sportu. To już od nich oczywiście zależy, czy... Oczywiście zawsze moim zdaniem no, trzeba się odwoływać do zdrowego rozsądku i umieć się wycofać w sytuacji, kiedy sytuacja jest kompletnie beznadziejna, ale no zwrócę uwagę na to, że jednak Mackiewicz, mimo że tragicznie się skończyło, swoje marzenie zrealizował, szczyt zdobył.
Panie ministrze, kto jest winien kryzysu w relacjach polsko-izraelskich? Jak można było doprowadzić do takiej sytuacji, jaka jest obecnie? Mówimy o konsekwencji zmian przepisów o IPN-ie, które spowodowały burzę właściwie w Izraelu i w tych naszych relacjach kłopoty.
Sformułowanie kryzys w stosunkach polsko-izraelskich jest mocno na wyrost, bo te stosunki trzeba obserwować czy oceniać w całokształcie spraw, a tutaj mamy bardzo dobrych pól współpracy, zwłaszcza w ostatnich 2 latach intensywnych. Natomiast jeśli chodzi o wrażliwość historyczną, to jest oczywiście temat delikatny. My mamy prawo upominać się o swoje, czyli o walkę z tą plagą, która się rozlewa w ostatnich wielu latach, w wielu miejscach świata, takiego utrwalania fałszywych kodów pamięci, bo sformułowania polskie obozy śmierci, polskie obozy koncentracyjne, polskie obozy zagłady, to jest utrwalanie fałszywych kodów pamięci. Niestety coraz częstsze i to może przynosi i może przynosić fatalne skutki, więc będziemy spokojnie ze stroną izraelską, z Żydami na ten temat rozmawiać.
Ale uważa pan, że nie zrozumieli intencji?
Chyba jednak tak, dlatego że to jest główny cel tej ustawy, tej nowelizacji ustawy, żeby z tymi fałszywymi kodami pamięci walczyć. I mieliśmy tutaj sojuszników po stronie Izraela, choćby to oświadczenie podpisane 2 lata temu. No, ja też miałem okazję w różnych takich rozmowach, powiedzmy, mniej formalnych uczestniczyć i zawsze miałem wrażenie, że Żydzi i Izraelczycy doskonale rozumieją, że tak zwane kłamstwo oświęcimskie, które jest wpisane i penalizowane w wielu kodeksach karnych w krajach Zachodu, czyli kłamstwo, które polega na tym, że się kwestionuje, że w ogóle był jakiś Holokaust, że w tak okrutny sposób mordowano Żydów, to jest penalizowane, to jest karane. To kłamstwo powinno być rozciągnięte i na to kłamstwo, że nie było niczego takiego jak polskie obozy.
Rozumiem, ale czy pana zdaniem ta ustawa kwestionuje fakt, że byli Polacy, którzy byli współodpowiedzialni za złe losy Żydów, za denuncjowanie, za...
Czy nie, ona... indywidualne... Nie, tutaj nie ma takiego zagrożenia, zwłaszcza, że jest bardzo twardy, wyraźny zapis, że ta ustawa w ogóle nie dotyczy badań naukowych czy działalności artystycznej. Sytuacje indywidualne, kiedy się po prostu udowadnia, że gdzieś jednak haniebnie zachował się Polak w tej sprawie. Będą mogły być publikowane, będą mogły być opowiadane. Tutaj chodzi o obronę dobrego imienia Polski i narodu jako całości. Tu nigdy nie dość przypominania, że w okupowanej Europie praktycznie wszystkie narody okupowanej Europy miały struktury kolaboracyjne z Niemcami, poza chyba Jugosławią i Polską właśnie. I że w okupowanej Europie najokrutniejsze kary spotykały właśnie Polaków za pomoc Żydom, a mimo to ta pomoc była naprawdę szeroka. I że w okupowanej Europie jedyne struktury oporu wobec Niemców stworzyły nawet specjalną organizację dedykowaną pomocy Żydom, czyli Żegota, czyli część struktury polskiego państwa podziemnego. Mało tego, w okupowanej Europie jedynie struktury podziemnego państwa polskiego wydawały wyroki śmierci właśnie na tych łobuzach, na tych bandytach, czyli szmalcownikach.
Panie ministrze,
mamy prawo się o tym prawdę historyczną.
Ale czy przy tworzeniu tej ustawy nie zabrakło trochę takiej wrażliwości, także twórcom tej ustawy? Może konsultacji z ludźmi, którzy się zajmują relacjami polsko-żydowskimi? I kolejne pytanie, czy na tym etapie, bo przecież ustawa wyszła z Sejmu, myśli pan, że jakichś zmian powinno się dokonać, by ten, mówi pan, nie kryzys, ale jakiś pożar w relacjach polsko-izraelskich zagasić?
Zmian w tej ustawie nie przewidujemy, natomiast konsultacje były. Mówił o nich minister sprawiedliwości, że one były od samego początku tworzenia tej ustawy. Ja również w różnych innych sprawach, kiedy miałem okazję z politykami czy żydowskimi ze świata, czy izraelskimi rozmawiać, czy w Polsce, czy w Izraelu, w innych sprawach, które są w obszarze mojej odpowiedzialności, byłem o to też czasami dopytywany i wyjaśniałem intencje tej ustawy i one zawsze miałem wrażenie, powodowały, że druga strona była uspokojona i mówiła, no tak, no skoro o to chodzi, to wszystko w porządku. Naprawdę zawsze miałem takie odczucie, że jednak kiedy Żydzi słyszeli, że używa się sformułowań polskie obozy, to sami byli oburzeni. Mówili, przecież my dokładnie pamiętamy, kto te obozy budował, kto nas w nich mordował, jak brzmiały nazwiska SS-manów. I dobrze, że Mateusz Morawiecki też przypomniał, jak się nazywały te obozy. To nie było Oświęcim, tylko Auschwitz. To nie była Brzezinka, tylko Birkenau, a napis na wejściu był Arbeit macht frei. To nie jest polskie zdanie. Więc po prostu walczymy tutaj o elementarną prawdę historyczną i z tą plagą fałszywego kodu pamięci, podkreślam, bo on naprawdę może się utrwalać, zwłaszcza w młodych pokoleniach, takich troszkę bardziej ignoranckich, nie pamiętających już wojny, ani nie mających możliwości styczności już ze świadkami, bo ich jest coraz mniej. To będzie bardzo niebezpieczne w przyszłości dla Polski, jeśli te fałszywe kody pamięci się utrwalą, a my nie podejmiemy stanowczej walki z nimi właśnie.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zorganizuje nawet chyba dziś spotkanie. Taki to był anons w celu przyspieszenia działań na rzecz obrony dobrego imienia Polski. Między innymi mają być tam przedstawiciele Ministerstwa Kultury. Panie ministrze, ale czy nie o polskie dobre imię miała się starać na przykład powołana Polska Fundacja Narodowa, która zasłynęła tą akcją billboardową w sprawie sądów? Spojrzałam na stronę tej fundacji, a tam po prostu komunikat sprzed kilku dni zapap o tym, że Sejm przyjął nowelizację ustawy i tyle.
Ja nie znam szczegółów działania Polskiej Fundacji Narodowej. Wiem, że i to nawet w jakimś artykule jednego z członków zarządu ostatnio się znalazło, że są też prowadzone tak zwane działania dyskrecjonalne, które nie podlegają upublicznieniu właśnie w tej sprawie obrony dobrego imienia Polski. Ufam, że tak jest.
A jakie działania można podjąć? To jakie przyspieszone działania mają być? Co można zrobić?
W tym duchu trzeba iść, o której mówiła, czy jak to raczyła sformułować pani redaktor, trzeba jak najszybciej ugasić ten pożar. Stąd rozmowa bezpośrednia premiera Morawieckiego z premierem Netanyahu, która się jeszcze wczoraj wieczorem odbyła, z pewnymi ustaleniami. Będziemy do tych ustaleń się odnosić i będziemy konstruować taki zespół do dialogu polsko-izraelski w tej sprawie.
Porozmawiajmy o wyborach trochę samorządowych, a właściwie o sytuacji przed wyborami samorządowymi. Jarosław Gowin, lider Porozumienia, w piątek będąc w Gdańsku, zaproponował nowego kandydata na prezydenta Gdańska z obozu Zjednoczonej Prawicy i to nazwisko to jest Karol Rabenda. Czy to nie jest trochę tak, że Jarosław Gowin wychodzi przed szereg?
No na pewno obóz Zjednoczonej Prawicy będzie wystawiał uzgodnionego kandydata na prezydenta każdego dużego miasta, ale oczywiście no, gra polityczna w dużej mierze czasami też polega na tym, że ktoś właśnie wybiega przed szereg, żeby się druga strona na przykład zastanawiała nad sensownością tej propozycji. Tak to rozumiem tę grę, natomiast oczywiste jest, że kandydat będzie uzgodniony w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy i że Prawo i Sprawiedliwość będzie tutaj miało zasadniczy głos w tej sprawie.
Ostatnio Jarosław Kaczyński mówił, że ci kandydaci na kandydatów w dużych miastach będą, wyraził się trochę później, więc nie wiem kiedy. Postaramy się mieć badania, mówił Jarosław Kaczyński. My zrobiliśmy takie badania. GFK zapytała, kto według gdańszczan miałby największe szanse z Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Gdańska i tutaj większość wskazała na Kacpra Płażyńskiego. To jest dobry kandydat, najlepszy z Prawa i Sprawiedliwości?
Nie wiem, na jakiej próbie była to badanie przeprowadzone.
Większość badań teraz.
Ale gratuluję oczywiście Kacprowi tego wyniku i tego wskazania. To jest jakiś bilans takiej społecznikowskiej i częściowo też politycznej pracy młodego polityka z nami związanego. I to rokuje. Natomiast o tym, jaka będzie ostateczna decyzja w sprawie kandydata na prezydenta Gdańska, taką decyzję oczywiście podejmie kierownictwo najpierw PiS-u, a potem całej Zjednoczonej Prawicy. W oparciu o nasze badania, bo my je robimy, czynimy, w Gdańsku również i myślę, że to będzie bardzo poważny wskaźnik tego, jaką decyzję w tej sprawie powinniśmy podjąć.
A nie ma się co spieszyć z ogłaszaniem kandydata?
Moim zdaniem wiosna chyba będzie właściwym czasem do takich decyzji. Pewnie, że zawsze lepiej mieć więcej czasu, ale tak naprawdę taka prawdziwa kampania samorządowa sensu stricto zacznie się po wakacjach, po sierpniu, po wyjazdach sierpniowych od września i tak będzie trwała 3 miesiące, ale na pewno lepiej, żeby kandydat był znany wcześniej. Ja tylko przypomnę, że Andrzej Duda ogłoszony na niecałe pół roku przed wyborami prezydenckimi jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta miał rozpoznawalność 15% Polaków i został prezydentem po 5 miesiącach.
Panie ministrze, i na koniec, jak trudna sytuacja jest w Prawie i Sprawiedliwości, że Jarosław Kaczyński pisze list do członków partii i tłumaczy tam i pisze między innymi krytycznie o postępowaniu senatorów w sprawie senatora Koguta, ale także tłumaczy, dlaczego zmiany w rządzie. Coś się dzieje na dołach? W dołach?
Nie ma. Nie ma. Ja nie dostrzegam takich jakichś krytycznych napięć, a ze strukturami się spotykam. Miałem nawet ostatnio bardzo duże spotkanie ze strukturami mojej partii w jednym z miast na Pomorzu i tego po prostu nie dostrzegam. Mimo pewnego na początku być może braku zrozumienia tych istotnych zmian w rządzie i premiera i bardzo ważnych ministrów, dzisiaj to już jest rozumiane lepiej i pan prezes Kaczyński jeszcze to zrozumienie wzmocnił tym swoim listem. No a drugi, ten list dotyczył dwóch spraw. Właśnie jeszcze raz wyjaśnieniu intencji zmian w rządzie, dosyć istotnych i mocnych zmian w rządzie, ale też tej wpadki senackiej. Przypomniał po prostu zasadę, której powinniśmy się trzymać i będziemy się trzymać na pewno, bo to zostanie naprawione, że nie można się chować za immunitetem, jeśli są poważne podejrzenia no, czynów, które podlegają zarzutom kryminalnym. Wówczas immunitet nie powinien obowiązywać i powinniśmy albo z niego po prostu z niego rezygnować, albo w sytuacji takiej, jaka była w Senacie, przegłosować jego cofnięcie.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy z Gdańska.
Dziękuję.